Czy czas apokalipsy jest blisko? Ostatnie wydarzenia mogą na to wskazywać. W Kongresie Stanów Zjednoczonych pojawił się projekt równouprawnienia na wzgórzu świątynnym. Arabowie ostrzegają przed planami Żydów zniszczenia meczetu Al-Aqsa i zbudowania trzeciej świątyni. Są już doniesienia o próbnych całopaleniach. A tymczasem Bill Gates odwołuje koniec świata. Co to znaczy? Cezary Kłosowicz, Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam.
Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Witam Państwa i witam także w naszym studiu w Lublinie, w okolicach Lublina, pastora Pawła Chojeckiego, szefa telewizji Pod Prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie. No, wczoraj temat taki bardzo związany z polityką krajową, z tym, co się dzieje, z wsadzeniem numer dwa mafii kaczystowskiej do więzienia. Znaczy, oczywiście to jeszcze dopiero jest projekt, ale już bardzo takie punkty oskarżeń, 20 chyba, ile? 6? 6, naprawdę. Jeden jest zagrożony, przynajmniej jeden jest zagrożony karą 25 lat więzienia, nie? Także to zobaczcie nasz postulat, że dopóki nie zobaczę Ziobry w pierdlu, nie uwierzę, że Tusk na poważnie chce bandę pisowską rozliczyć. No a teraz przenosimy się do świata makro i też przecież już 2 lata temu, tak wprost konkretnie, mówiłem, szukamy teraz...
I powiem lepiej, 4 lata temu.
4 lata temu, no to dawno. No. Szukamy teraz konkretnego znaku, który zapowiada, no właśnie kto? No skąd my to wiemy? No właśnie czytamy Biblię, a to wszystko tu jest, nie? Jak patrzymy, że już na przykład ten znak poprzedzający się wypełnił, to następny będzie taki. I mówiłem, Czarek mnie tu poprawia, że 4 lata też, a jeszcze wcześniej to też mówiłem o tym wielokrotnie, że najbliższym takim znakiem oczywistym, czy jednym z tych znaków oczywistych, bo mówiłem o tym pokoju i bezpieczeństwie, ale to też oczywiście w tym kontekście, będzie postulat światowy, czy żydowski, czy światowy i żydowski, nie, to już nie ma wielkiego znaczenia, żeby dać Żydom świątynię. Zobaczcie, jest to jedyna z tych wielkich religii monoteistycznych, czy w ogóle światowych, która nie ma własnej świątyni. Wszyscy mają, Żydzi nie mają. No to ewidentna niesprawiedliwość i na tym bazuje właśnie tu pani...
Klaudia Tenej, reprezentantka, członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z Nowego Jorku, republikanka, złożyła projekt rezolucji do Kongresu, który miałby uznać suwerenność Izraela nad wzgórzem świątynnym i równy dostęp do tegoż wzgórza i wolność religijną dla chrześcijan, muzułmanów i Żydów. Bo jak mówi, teraz muzułmanie mają 11 bram i mogą wchodzić jak chcą, modlić się tam i tak dalej, a pozostali mają jedną bramę ograniczoną tam na godziny i nie mogą się tam modlić, no to żeby to wszystko wyrównać.
Tak, oczywiście nie jest to głos odosobniony, to nie pojawia się w próżni, gdyby tylko taki jakiś postulacik gdzieś tam się pojawił z Nowego Jorku, bo ta pani reprezentuje Nowy Jork, też największe chyba skupisko Żydów w Ameryce.
No podobnie.
Nie wiem, czy jest drugie takie miejsce, tak jak Chicago, to Warszawa, nie? No to tak można powiedzieć, że w Nowym Jorku Żydów jest najwięcej, także ta pani, nic dziwnego, że też no, reprezentuje interesy swojego elektoratu.
Oczywiście wspierają to organizacje żydowskie, Israel Heritage Foundation, Zionist Organization of America i inne.
Tak, także tu wsparcie środowisk amerykańskich, środowisk żydowskich jest jednoznaczne i je rozumiemy. Także mówię, nawet gdyby to było takie oderwane od tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, no to tam byśmy tylko to odnotowali, nie robilibyśmy z tego żadnego wielkie halo. A my nawet sondę chcemy tu wam zrobić, jeśli Czarku mógłbyś
podać. Czy uważasz, że świat szybko zmierza w kierunku wypełnienia proroctw apokaliptycznych? Tak lub nie? podkreślamy szybko, no bo to, że zmierza w ogóle, to wiadomo.
No to tam to nie będziemy w ogóle pytać, nie? To jest oczywiste, tylko teraz jak rozpoznajemy te znaki czasu, o których mówi Biblia. Ale to jest w szerszym kontekście. Ta wojna, bardzo dziwna wojna, bo pamiętacie, jak ona wybuchła, że państwo żydowskie, silne, naszpikowane najnowocześniejszą technologią, uzbrojeniem, gotowe na każdy rodzaj konfliktu, nawet jaja urwało Arabom czy jakimś tam innym za pomocą pagerów, pamiętacie, nie? Czyli wielo takie letnie akcje, bo oni wprowadzali te pagery, aż trafiły do kieszeni spodni męskich, no i buch, i nie ma, wiecie czego. Także takie, no, tak silnie wywiadowczo rozwinięte państwo organizują jeszcze przy strefie Gazy, 3 kilometry od granicy ze strefą Gazy, wielki festiwal, żeby tam się najechało Żydów z całego świata, no głównie z Izraela, wiele tysięcy, nie? Schodzą z posterunków granicznych praktycznie. No i w tym momencie Hamas wjeżdża, morduje, gwałci, łapie zakładników i tak dalej. No i oczywiście już przygotowany jest poważny odwet poważnego państwa, to nikogo nie dziwi. Praktycznie strefa Gazy zrównana z ziemią, nie? I tu Czarek mówi 4 lata temu, ja mówiłem też właśnie, kiedy tylko ta wojna się rozpoczęła. Słuchajcie, w postulatach tej wojny, czy rozwoju tej wojny pojawi się...
Możemy puścić, no, bo mamy właśnie takie właśnie stopniowe, więc zacznijmy od tego 21 roku, kiedy to mówiłeś w reakcji na inny atak, wtedy była tam przy tym meczecie Al-Aqsa, przy Wzgórzu Świątynnym też były akcje i odwety Izraela. To posłuchajmy tego fragmentu z 21 roku.
I ja myślę, że w tle tych teraz tej eskalacji wojny, bo to, co się dzieje w strefie Gazy, no to jest wojna regularna praktycznie, chodzi o to, żeby zmusić Izrael i całą tutaj społeczność międzynarodową do jakiegoś rozwiązania, które chrześcijanie ewangelikalni, którzy wspierają Izrael, przestrzegają, że tu będzie jakiś taki kierunek jakiejś ekumenicznej świątyni. Nie? Że rzeczywiście, zobaczcie, tutaj została zaatakowana i zostały zaatakowane święte miejsca Żydów i święte miejsca muzułmanów. No to jak teraz ich pogodzić? No będzie projekt, no to zróbmy jedno wspólne święte miejsce dla wszystkich religii. No tak, tak widzę rozwiązania, które niebawem zapewne się pojawią.
To 21 rok, wtedy do meczetu Al-Aqsa wkroczyły izraelskie siły bezpieczeństwa, był kilkunastodniowy wojna właśnie z Hamasem w strefie Gazy i ponoć od wtedy zaczęli planować ten atak,
o którym,
z Gazy, którym opowiadałeś, i był w 23 roku.
Ale potem, kiedy już ta wojna wybuchła, no to zaraz miałem kazanie i przypomniałem te proroctwa biblijne i to, że czekamy, znaczy ja tu przewiduję, że pojawi się polityczny ruch w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, czy mówię połączony i tu i tam, żeby doprowadzić do zmiany tej sytuacji, że Arabowie w centrum Jerozolimy, w świętym miejscu Żydów panują, muzułmanie, i żeby tę sytuację zmienić i żeby pojawiła się tam świątynia żydowska. Jaka? No to tak już
to
mówiłem.
To zobaczmy jedno z nagrań z 23 roku, niedługo po tym ataku.
Od soboty rozgrywa się straszna tragedia w Izraelu. Przy tej okazji wielu chrześcijan zadaje sobie pytanie, ponieważ cała ta wojna nazywa się ze strony arabskiej Burza Al-Aqsa. Al-Aqsa to meczet, który stoi na Wzgórzu Świątynnym. Stąd pytanie, czy będzie tam w końcu świątynia żydowska, czy właśnie dalej meczet i kopuła skały muzułmańska. I Biblia daje nam odpowiedź. Zobaczmy 11 rozdział. Ta odpowiedź nie jest do końca jednoznaczna, bo na początku jest świątynia żydowska. Pierwszy werset. Zmierz świątynię Bożą i ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz, i tu uwaga, zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz i nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. Mamy więc jakąś hybrydę. Z jednej strony świątynia Żydów, ale z drugiej strony część tej świątyni, przedsionek, jest oddana innym narodom i religią.
Tu można ten temat troszeczkę rozwinąć. Biblijnie pamiętacie, że kiedy Jezus chodził po ziemi, to świątynia była piękniuśka, stosunkowo nowa, jeszcze nawet chyba nie wykończona we wszystkich aspektach, ale już funkcjonująca. I tam uczniowie nawet prowadzili Jezusa, mówią, zobacz, jaka fajna ta świątynia, weź, no, zachwyć się, powiedz coś. Jezus tak powiedział, słuchaj, ta kamień na kamieniu, to niedługo z tego nie zostanie. Czyli wiecie, wszystko zostanie zburzone. To był jeden też z takich punktów oskarżenia przez kapłanów żydowskich Jezusa, że tu planował spisek na zburzenie świątyni. Także Jezus zapowiada, to się stało, ta świątynia tamta, piękniuśka, nowiutka, prawie że żydowska, została zniszczona w 70 roku przez legiony rzymskie w ramach tam kolejnego żydowskiego nieudanego powstania. I 2000 lat praktycznie świątyni nie ma. Żydzi rozproszeni po całym świecie, Żydzi nie mają świątyni, Żydzi tylko modlą się w synagogach, nie mogą składać ofiar za grzechy, tak jak wcześniej to robili właśnie w tej świątyni w Jerozolimie. I tu wszyscy, że tak powiem, myślą, że już nigdy Izrael się nie podźwignie, a ci, którzy czytali Biblię, spodziewali się tego, że Izrael wróci. To proroctwa i Starego Testamentu, i Nowego na to wskazują. Nie będę tego wątku rozwijał, bo to dość długi, ale jest takie proroctwo, które mówi, że najpierw politycznie Żydzi się zjednoczą z powrotem na swoich ziemiach, a potem nastąpi odrodzenie duchowe. Uwierzą w Mesjasza, ale to się jeszcze nie dzieje. Politycznie już się odrodzili, a w Mesjasza w większości, bo oczywiście są Żydzi mesjańscy, dalej nie wierzą. Nie? Czyli tu mamy lata 40., przełom 40. i 50. rodzi się państwo Izrael. Czy to jest wypełnienie tych proroctw biblijnych dotyczących tych Doliny Martwych Kości, że one obrastają ciałem, ale jeszcze jest to ciało bez ducha. I teraz następne proroctwo, no to jest świątynia, bo Żydzi mają już swój teren, mają już stolicę, teraz tam część państw uznała tę stolicę w Jerozolimie, część nie, ale właśnie nie mają świątyni. Oni się przygotowują do tego. W Jerozolimie jest specjalne muzeum, nie wiem jak ono się tam nazywa dokładnie, ale ogólnie Muzeum Świątyni. Tam i oczywiście wszystkie modele, tam jakie tam były, jak wyglądała ta świątynia, wszystkie sprzęty, szaty kapłańskie, wszystko jest gotowe według tego opisu w Księgach Mojżeszowych. Przygotowane jest, nawet teraz szukali krowy, nie? Bo w sensie, żeby tam składać te woły na ofiary za grzechy, bo to była ta główna ofiara, to właśnie z wołu czy tam z krowy. I oni tam chcą mieć taką krowę czerwoną, która będzie miała wszystkie włoski czerwone, nie? I tam rabini chodzą i liczą te włoski. Już myśleli, że wyhodowali taką rasę, ale gdzieś tam jakiś włosek nie taki wyrósł, no ale...
Dwa czarne włosy
wśród tych czerwonych się pojawiły. No to stwierdzili, że nie pasują. Oni, wiecie, bardzo poważnie traktują te takie sprawy, takie, wiecie, liturgiczne, jak gdyby tu dla katolika można by to powiedzieć. Zresztą w kościele katolickim jest podobnie, stąd ten mszał rzymski został utworzony, że jeśli by ksiądz źle przeczytał tę taką modlitwę przemienienia, przeistoczenia, to msza jest nieważna. Musi jeszcze raz. Rozumiecie, nie? Że tu jest taki właśnie ten ślad żydowski w kościele katolickim, że on dlatego, choć zna to na pamięć, to i tak czyta, żeby tam nie przestawić czegoś, no to ci też liczą te włoski. No ale szkoda było tych jałówek, no to stwierdzili, że zrobią wstępne palenie tych jałówek, żeby tam, no, tam się nauczyć tego i zarzynania. Znaczy tam to tam może by i umieli, bo to Arabowie cały czas tam składają różne zwierzęta, no ale tam jest odpowiednia technika zabijania tych zwierząt, wylewania krwi, no i później palenia. No jeśli, nie wiem, czy mamy ten film, żeby zobaczyć, że...
Znaczy nie chcielibyśmy może pokazywać.
Okej, okay, dobra.
Bo też i YouTube jest wrażliwy na...
Dobra, ale możemy wam pokazać gdzieś, czy link, czy
screeny. Ale widzicie, screeny z informacji o...
że to rzeczywiście się dzieje, że Żydzi na poważnie ćwiczą przygotowanie do odbudowy świątyni. Wszystko już mają gotowe, no ale przynajmniej tych lewitów śpiewających to chyba możemy, to nie będzie zgorszenie, nie?
To możemy tak no to, pokazać tutaj.
Bo tam oczywiście jest też warstwa muzyczna, odpowiednio no, przez Boga zaprojektowana w Starym Testamencie, no to oni próbują to odtworzyć, już przygotowanych mają tych lewitów, którzy...
Tak oto wyglądają sobie oni pięknie i tam wyśpiewują, ćwiczą i przygotowują się do występu w świątyni, której ciągle nie ma. Co do tej jałówki, no to tutaj bardzo pomaga jakiś człowiek z Teksasu, który jakoś poświęcił się hodowli,
czerwonej
żeby
jałówki.
Tu wyhodować
no
właśnie taką, jak trzeba, czy Ameryka.
Staramy się opowiadać to bezstronnie, żebyście mieli informacje przede wszystkim. Teraz powiem wam interpretację z punktu widzenia biblijnego, ewangelicznego chrześcijanina. Nie? Bo jest taka, jakby to powiedzieć, taka trochę opinia, że wszyscy protestanci, tacy szczególnie ci ewangeliczni, ewangelikalni, czyli nowonarodzeni, to oni bezdyskusyjnie popierają wszystko, co Izrael chce zrobić, czy robi, nie? No otóż nie, ludobójstwa absolutnie nie popieramy. Prawo Żydów, żeby sobie tam mieszkali, żeby mieli swoje państwo, żeby mieli pokój, żeby nikt ich nie ostrzeliwał, nie robił zamachów terrorystycznych, nie latał z nożami, to oczywiście mają i te aspiracje narodu żydowskiego popieramy całym sercem, jak myślę, każdy normalny człowiek, nie? Ale robienie czegoś złego innym narodom w sposób nieusprawiedliwiony często, chociaż no, Żydzi zawsze powiedzą, że to dzikusi, nie? Eli Barbour używa niekiedy takiego określenia na tych mieszkańców Strefy Gazy, że też pokażą, że na przykład jak zakładników wwozili do Strefy Gazy, to tam wszyscy, całe rodziny, dzieci i albo tam rzucali kamieniami, biły tych zakładników, albo się strasznie cieszyły, że tutaj Żyda zabili, czy coś takiego zrobili. No ale mimo wszystko to w naszej cywilizacji chrześcijańskiej no nie daje to podstaw do tak zwanej odpowiedzialności zbiorowej, żeby wszystkich tam później wybić. Nie? Czyli po pierwsze tego absolutnie nie popieramy. To oczywiście być może są jacyś chrześcijanie, którzy to popierają, to nie wiem, nie? Ja mówię o naszym środowisku. Ale teraz sprawa tej świątyni. Jezus zapowiedział zburzenie tej świątyni i Jezus w liście do Hebrajczyków zapowiedział, że system ofiar Starego Testamentu, ofiar za grzechy, zaniknie. Że on już jest nie, jakby to powiedzieć, formalnie i legalnie już passé, niepotrzebny, nie działa. Dlatego, że Chrystus złożył ofiarę raz na zawsze, a te ofiary z czerwonych jałówek czy różne inne, one były zapowiedzią ofiary Chrystusa. One miały nauczyć Żydów i też okoliczne ludy, że bez przelania czyjejś krwi nie ma odpuszczenia moich grzechów. Czyli ja sam nie mogę zapłacić na przykład pielgrzymką do Mekki czy do Częstochowy, nie mogę zapłacić Bogu za swoje grzechy, tylko ktoś inny musi za mnie umrzeć, wziąć te grzechy na siebie. Stąd był ten symbol, że na tą jałówkę, na te ofiary, tam kapłan czy Żyd kładł rękę i mówił, moje grzechy na ciebie, jak gdyby, nie? I wtedy zabijano za jego grzechy tę jałówkę czy to zwierzę. Mówię tak, jaka była symboliczna to znaczenie i Nowy Testament mówi, że to była właśnie zapowiedź, cień ofiary Jezusa, która raz na zawsze 2000 lat temu na krzyżu Golgoty została złożona. Czyli dla chrześcijan ofiary za grzechy się raz na zawsze skończyły. Nie? Dlatego potępiamy to, co robią katolicy, bo katolicka msza nie jest tylko symbolem, nie jest tylko pamiątką, tak jak Jezus nakazał, to czyńcie na moją pamiątkę. Katolicy grzeszą, uczestnicząc w mszy świętej, bo Jezus powiedział, że to jest pamiątka, a to, co katolicyzm odstawia, to jest realne złożenie ofiary. Tam, według katolików, Chrystus składa się dzisiaj w czasie tej mszy świętej przez tam ten hokus pokus kapłana, składa się na ofiarę za grzechy. To jest bluźnierstwo w kontekście chrześcijańskim. Oczywiście większość katolików to albo tego nie wie, albo tam sobie jakoś kombinuje, że to przecież tylko tak na niby, czyli jakiś symbol czy coś takiego, nie wierzą, ale część wierzy, no i grzeszy już całkiem świadomie. Mówię, wierzy w te realne obecności, w te przeistoczenia, w to łamanie Chrystusa, tam wiecie, to nie, że ksiądz tam łamie ten opłatek i to znaczy, że w tym momencie Chrystus płaci za twoje grzechy. No bzdury kompletne. No ale Żydzi chcą zrobić to samo. Chcą ten system, który obalił Jezus, można tak powiedzieć, chcą przywrócić. Także tu poparcia chrześcijan do tego nie ma. My tylko to komentujemy, że Żydzi będą chcieli przywrócić ofiary, a żeby przywrócić ofiary, muszą zbudować świątynię. Żeby zbudować świątynię, muszą coś zrobić z meczetami, nie? Bo tam dwa koło siebie są. I zobaczcie, że ta rezolucja, która ma pojawić się w Kongresie USA, już poparcie środowisk żydowskich, już tam na pewno republikanie też w większości to podprą, a być może i część demokratów, no ona idzie w tę stronę, żeby odbudować świątynię w Jerozolimie na tym wzgórzu świątynnym, tam gdzie Żydzi teraz mają no, bardzo ograniczony przystęp, nawet się tam nie mogą modlić. Parę tygodni temu, no, może miesięcy, ze dwa miesiące temu, jeden z polityków żydowskich już poszedł i się tam modlił.
Itamar Ben-Gwir, minister bezpieczeństwa.
Ja już mówiłem, że Żydzi będą łamać te dotychczasowe porozumienia, bo oni chcą świątyni. Oni chcą panowania nad wzgórzem świątynnym i mówię, po ludzku się im nie dziwimy. Rozumiecie? Żebyście nie rozumieli, że mnie to dziwi, jakby tam byli Polacy, jakby tam byli Arabowie, to też by chcieli, bo to ich miasto i chcą mieć świątynię tam, gdzie mieli ich pra dziadowie, nie? Także mówię, po ludzku mnie to w ogóle nie dziwi, ale pokazuje kontekst biblijny, że to jest kontekst eschatologiczny, bo już w liście do Tesaloniczan widzimy, w drugim liście do Tesaloniczan, możecie sobie zobaczyć drugi rozdział, tam widzimy Antychrysta i widzimy świątynię, nie? Że jest Antychryst, musi być znowu świątynia, nie? I on tam będzie chciał się obwołać Bogiem właśnie w tej świątyni jerozolimskiej, żydowskiej, nie? Tu mówiłem też wcześniej na podstawie Apokalipsy, że ta świątynia zostanie w dziwny sposób zbudowana. Oczywiście wedle tego mojżeszowego schematu to wszystko będzie, nie? Dlatego tam Bóg mówi do Jana, idź teraz, wymierz, czy wszystko się zgadza, czyli ona jest nowa, nie? Czyli to jest odbiór tak zwany techniczny tego budynku, czyli budowa świątyni i Apokalipsa to jest, wiecie, czasowo ten sam moment, tak? Gdzieś w trakcie czasu Apokalipsy ta świątynia zostanie oddana do użytku i właśnie tu mają ją zmierzyć, ale ona zostanie zbudowana w taki sposób, że jej część, ten dziedziniec zewnętrzny, zostanie oddany wszystkim innym religiom pogańskim, nie? I to, myślę, pokazuje, że Żydzi sami by tego nie zrobili, nie? No bo gdzieżby Żydzi oddali poganom część swojej świątyni? To Polacy też by nie dali, nie? Także tu się nie ma co Żydom dziwić. Czyli, że Żydzi zostaną zmuszeni do tego, że będzie to jakiś kompromis. I teraz już widzimy, zobaczcie, Stany Zjednoczone mają taką kuratelę jak gdyby nad tym procesem
pokojowym.
No to tak, pokojowym to tak, to ty powiedziałeś, ja bym powiedział, restauracji.
Siadają w pokoju i
siadają w pokoju,
proces.
To jest tak. Mają właśnie tu taką kuratelę, żeby te plany żydowskie zrealizować, ale będą musieli jednocześnie dać jakiś ochłap Arabom i chrześcijanom, nie? No bo tu w Ameryce, no to chrześcijanie to stanowią główną część elektoratu, protestanci, ewangelikalni. No a tu będą jeszcze Arabowie. Wiecie, że przecież tam Trump dostał złoty sedes, złoty tam samolot od Arabów i tak dalej, że on ich tam jednocześnie jakoś obłaskawia, nie? I myślę, że tu jakiś kompromis zostanie właśnie taki zawarty, że Żydzi będą mieli tę swoją świątynię, no bo rzeczywiście no, trudno im odmówić prawa do tej świątyni, ale Arabowie, chrześcijanie i tak dalej będą mieli część tej świątyni jako na użytek, czy tam jako swoją. Nie? Czyli to pokazuje, że to ktoś z zewnątrz zmusi Żydów, no Kto? No Stany Zjednoczone. To jest dla mnie tutaj oczywiste. I oni pójdą, żeby już mieć tę świątynię, to pójdą na pewien kompromis. Nie? I teraz zobaczcie, my o tym mówimy od wielu lat, bo przecież ten schemat jest w Biblii opisany, tak jak powiedziałem, słowa Jezusa w Ewangeliach, potem list apostoła Pawła do Tesaloniczan drugi, a potem Apokalipsa, tam zdaje się 13 czy któryś rozdział, możecie sobie sprawdzić, tam jest już odbiór tej świątyni, jakiś nasty rozdział Apokalipsy. Stąd ja o tym nauczam na kazaniach, w różnych tam spotkaniach, takich, śmakich, od wielu lat. I teraz to już tak na ostro mówiłem na kazaniach i różnych innych rzeczach, że jak ta wojna się zaczęła, teraz szukajcie tego znaku. Odbudowa świątyni wchodzi w fazę realizacji. Macie już dzisiaj rezolucję w pewnym sensie na biurku Kongresu Stanów Zjednoczonych.
To zobaczmy jeszcze ten ostatni fragment z 2024 roku. Przypomnijmy i za chwilę o jeszcze innych wiadomościach wokół świątyni i wokół w ogóle końca świata.
Dawno temu, z rok, mówiłem, że słuchajcie, w tej wojnie, w pewnym momencie pojawi się wezwanie do dania Żydom świątyni. Jedyna wielka religia, która nie ma swojej świątyni. Zburzona. Ściana płaczu i tak dalej. Teraz widać, że Izrael naprawdę dobrze się przygotował, nawet może uderzyć w sam Iran. Słuchajcie, nasłuchujcie, czy będzie gdzieś ten postulat, świątynia dla Żydów. Bo kiedy czytamy Księgę Apokalipsy, to tam znajdujemy nówkę, jeszcze niewykończoną świątynię. Bardzo ważny znak.
Słuchajcie i nasłuchujcie, zatem też realizujemy to i słuchamy i nasłuchujemy i wam przedstawiamy i dalej będziemy słuchać, nasłuchiwać i obserwować.
Słuchacze i telewizji Idź Pod Prąd, czy tutaj członkowie naszego tego biblijnego projektu nie są w ogóle zdziwieni. Widzieliście, że wielokrotnie w sposób jasny zapowiadałem te dwa znaki. Jeden to pokój i bezpieczeństwo, nie? To omawiałem przy okazji tego pokoju. Od 3000 lat nikt nie umiał zrobić pokoju. Przyszedł Trump i zrobił. A teraz się piorą, tam lecą bomby, wszystko wróciło. Ale on by chciał Nobel Prize dostać.
Ale teraz jest napisane, że to jest pokój.
Aha, no taki, wiecie, może być. To tak jak Rosja, nie? Rosja przecież zawsze walczy o pokój. Zobaczcie, jak to się ten świat teraz upodobnił. Czyli pokój i bezpieczeństwo to był ten, gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, a drugi znak to jest świątynia. Oczywiście w Apokalipsie ta świątynia jest już odbudowana i stoi. Myślę, że taką świątynię można w parę lat zbudować. Ona się pojawia mniej więcej od 3,5 roku, w gotowym stanie 3,5 roku od rozpoczęcia tego czasu apokalipsy, czyli nawet teraz może nie...
I tam, jak widzieliśmy, 42 miesiące ma...
Jeszcze będzie funkcjonować.
Przynajmniej tak, ten dziedziniec.
Drugie, czyli ona jest w połowie czasu apokalipsy, trwa według Biblii 7 lat. Właśnie taka próba budowania rządu światowego, diabelskiego królestwa przy pomocy kościoła rzymskiego, który jako wielka prostytutka będzie, że tak powiem, naganiał głupich ludzi, żeby czcili Trumpa. Teraz nagania, a później będzie naganiał, żeby tam czcili antychrysta. Także to jest rola kościoła rzymskiego. Nie wierzycie? Przeczytajcie sobie 17 rozdział Apokalipsy, tam to jest kawa na ławę, bez żadnych tam, żadnych niuansów, wprost powiedziane. Miasto na siedmiu wzgórzach, wielka prostytutka jedzie na bestii, czyli właśnie na rządzie światowym i jej służy, nie? Wprost, nie trzeba tam nawet wielkie mieć wiedzy jakiejś tam, wiecie, symbolicznej, czy żeby zrozumieć ten 17 rozdział Apokalipsy. Także taką przyszłość widzimy. Dzisiaj dopiero, przypominam, mamy te postulaty. Nie? Nie, że już tam zaczynają budować tę świątynię, że wysadzili tam meczety, czy jeszcze tam się jakoś inaczej dogadali, żeby coś tam. Ale widzimy, że już agenda jest. Nie? Do tej pory tej agendy nie było oficjalnie w polityce międzynarodowej. Myśmy zapowiadali, że tuż będzie, teraz jest. No to rozumiemy, że naprawdę warto wziąć pod uwagę, że to, co Jezus powiedział, to jest prawdą. Nie? Zarówno co powiedział na temat swojego pierwszego przyjścia, że on przyszedł, aby zapłacić za twoje grzechy. Tak jak wtedy Żydzi składali te zwierzęta i mój grzech na ciebie i zabijano zwierzę, tak Jezus wziął na siebie moje i twoje grzechy. Nie? I umarł. Został zabity za moje i twoje grzechy. I zmartwychwstał. Czyli jego ofiara okazała się skuteczna. Została przyjęta. Za wszystkie grzechy wszystkich ludzi Jezus zapłacił i zmartwychwstał. I teraz do każdego indywidualnie. Zobaczcie, to jest właśnie ten osobisty charakter chrześcijaństwa. Nie na masę, nie tam narody chrzcimy i tak dalej. Jezus stoi i kołacze, wiesz do kogo? Nie do Bazyliki Świętego Piotra, nie do tam Lichenia, nie do Częstochowy, nie do narodu polskiego, bo tu już zajęta korona jest, przecież Bozia króluje, nie? Do twojego serca. Jezus mówi, to stoję u twoich drzwi i kołaczę. To też z Apokalipsy 3:20. Nie? Jeśli ktokolwiek, ty dziś, posłyszy mój głos i podejmie decyzję, drzwi otworzy, to Jezus obiecuje, wejdę i będziemy imprezować. Ja z tobą, a ty ze mną. Nigdy się to nie skończy. Nie? Jezus daje przebaczenie grzechów i wchodzisz w bezpośrednią, nigdy nie kończącą się wspólnotę z Bogiem. To się nazywa życie wieczne. Ono się już tu na ziemi zaczyna, jeśli Jezusa zaprosisz. Czyli Jezus umarł za grzechy wszystkich ludzi, ale nie wszyscy to przyjmą. Bo już odpowiadam tym, którzy mówią, to jak to? To wszyscy są zbawieni? Wszyscy idą do nieba? Piekła nie ma? No nie. Za wszystkich zapłacono. Ale nie wszyscy zechcą wyjść z celi. To na takich filmach amerykańskich niekiedy, jak są różne tam rozruchy w więzieniu i tak dalej, nie? Pamiętacie, są cele, taki korytarz, nie? Tego i taka wajcha jest i wtedy wszystkie drzwi się otwierają. Ale nie wszyscy muszą wyjść, bo są tacy ludzie, którzy już sobie tak urządzili życie, tam mieli jakieś dożywocie, już takie, nie chcę, tutaj na przykład robię Marię Magdalenę, czy jakąś inną, nie? To na filmach nawet takie są historie, nie? Nas grzech ciągnie. Część ludzi tak kocha grzech, że Jezus otwiera tę kratę, a oni mówią, nie, ja chcę z grzechem, bo kocham grzech. No i dlatego nie będą zbawieni, no.
Ale to z tego wynika, że ta świątynia to... nie jest potrzebna.
Do czego?
Do tych jakichś bożych spraw, w sensie, że do odpuszczania grzechów.
Absolutnie.
Dalej.
Tak, dlatego Jezus pierwszy raz, kiedy przyszedł na ziemię, to załatwił temat. Załatwił temat całkowicie związany ze zbawieniem. Zapłacił karę, nie ma już ofiar za grzechy, nie ma świątyń w ogóle. Zobaczcie, że chrześcijanie nie mają świątyń. Katolicy mają, a chrześcijanie nie mają. Nie mają świątyń, bo świątynia to jest takie szczególne miejsce, gdzie mieszka Bóg. A zobaczcie sobie 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam przychodzi do Greków, którzy tych świątyń mają tyle w Atenach, że tam, wiecie, więcej niż włosów na głowie, ale nie łysy, tylko na przykład ja czy Czarek, nie? My akurat jeszcze nie jesteśmy łysi i da Bóg, może nie będziemy, a może będziemy, zobaczymy. Tych świątynek tam jest, gdzie rzucić kamieniem, to świątynka Bozia, Zeus, taki, śmaki i owaki. I Paweł zaczyna swoją mowę ewangelizacyjną do nich. Oczywiście najpierw im tam trochę kadzi, a później mówi, słuchajcie koledzy, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych. Proste, jasne, drodzy katolicy, jakbyście nie wiedzieli, 17 rozdział Dziejów Apostolskich, sprawdźcie sobie, nie wierzcie mi, zaufajcie Jezusowi. Także... chrześcijanie nie mają świątyń, no a wszyscy tam próbują mieć, Żydzi też, nie? I Jezus powiedział, że drugi raz przyjdzie. Po pierwsze zabrać swoich, a po drugie zrobić porządek po tym syfie, który antychryst i diabeł tu zrobią na ziemi, nie? Czyli skończyć apokalipsę.
Ciekawe, że ci, którzy te jałówki i te świątynie robią, to chyba mają jakieś inne... wizję.
No to robią
biznesmen
Żydzi niewierzący,
Teksasu,
to trzeba jasno powiedzieć.
Niby chrześcijanin ewangeliczny, ale angażuje się bardzo, żeby robić świątynię żydowską. I te jałówki, tam pięć krów tam już wysłał, tych zrobionych do Izraela, no jedna z nich to była właśnie ten. I tam opisują, że chcą ten popiół z tego palenia używać, żeby...
Na hemoroidy?
Do wody dodawać.
I co będzie?
I tam, że szczypta na 10 000 galonów i to już wystarczy, żeby potem oczyszczać od grzechu. tą wodą.
No to wiesz, to z chrześcijaństwem to on ma tyle wspólnego, co Trump, nie? Ostatnio oglądałem taki dość stary film, właśnie taki trochę political fiction, thriller polityczny, Koń Trojański, a wcześniej H2O, jak tam zaczyna się od Kanady, też właśnie też jest to, jak się tam połączy Kanada ze Stanami i jest mowa o władzy nad światem i ten przyszły władca świata, taki ten przyszły, niedoszły jeszcze antychryst, ale już dużo próbuje, można tak powiedzieć, no on przeżywa nagle nawrócenie religijne, nie? Nie? Jest takim protestantem, jakiegoś tam sprzedajnego pastora znajdują i robią tam na górze, tu aniołowie grają, on się nawraca, tam chrzest, wiecie, i pozorują, że on jest teraz chrześcijaninem. Także teraz podobno cała ta silikonowa, nie mówimy o operacjach plastycznych w Turcji, nie o tej silikonowej dolinie, tylko o silikonowej dolinie informatycznej w Stanach Zjednoczonych, Kalifornia, że tam jest jakiś szczególny ran, że wszyscy chcą być chrześcijanami. Nawet jakiś Tal czy
Peter Thiel
nawet głosi, że jest chrześcijaninem, ale jednocześnie buduje systemy kontroli nad ludźmi, czyli właśnie te diabelskie. I jeden z takich trzeźwiejszych ludzi wziął Biblię i przeczytał, słuchaj, mówi ty Thiel, ale ty robisz, ty tu gadasz nam, że ty jesteś chrześcijaninem, nowonarodzonych, Ewangelię, tego, śmego, a w rzeczywistości tu budujesz tam do spółki z Chińczykami narzędzie terroru. I on... nic.
On mówi, że ci, którzy krytykują technologię i
sztuczną inteligencję... W innym wideo. To są legiony antychrysta. Oczywiście. Ci, którzy tę kontrolę... To jest odwrócenie pojęć. Ale naprawdę, to mówiłem wielokrotnie na ostatnich kazaniach, idziemy w czas totalnego zamętu, odwrócenia prawdy i fałszu. Zobaczcie, tak na malutką skalę, nie? Bo tu mamy o wielkich tego świata, o wielkich wydarzeniach, a tu taki karzeł moralny kaczor, nie? Jest i jak narrację przekręcili z kradzieżą działki przez Kaczora i jego bandę? Wina Tuska. Nie wiem, czy słyszałeś, to już dzisiaj narracja PiSu. Dlaczego Telus sprzedał działkę keczupom? Wina Tuska. To jest oczywiście. Nie, to tak się te narracje dzisiaj odwraca. Albo Ruscy wysyłają drony, żeby przetestować NATO, nie? Co mówi ruska swołocz mówiąca po polsku? A wiadomo, kto te drony wysłał? A może to Ukraina nas chce wciągnąć do wojny? Nie?
No i przy razie, w ogóle to jest NATO.
Także wiecie, tych odwracanie kota ogonem, kłamstwa na bezczela, lud będzie się dzielił, wierzył, nie będzie wiedział, w co, o co chodzi i tak dalej. Stąd Jezus to zapowiedział, mówiłem to na kazaniu, można przeczytać w Ewangeliach, że tam jak jest tam i ta świątynia, i te wojny światowe zapowiedziane, ale wcześniej mówi, ale najpierw przyjdzie wielkie zwodzenie i odstępstwo. I to już kłamstwo będzie częścią działania antychrysta. Jeśli byście otworzyli sobie drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział, to tam w jakiej atmosferze przyjdzie antychryst? Wśród znaków, rzekomych cudów i wszelkich kłamstw. Czyli manipulacja na maksa będzie. Jak chcecie, możecie sobie obejrzeć kazanie ostatniej niedzieli, a jak chcecie szybciej, no to otwórzcie sobie drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział i tam od początku sobie przeczytajcie. Z 10 wersetów to wszystko to jest tam opisane.
No to poziom kłamstwa i manipulacji na pewno szybko idzie w górę, natomiast nie wiem, gdzie jest ten maks. Kiedy do niego dojdziemy?
Dojdziemy. Tak. Dlatego wasze pytanie.
Ile jeszcze czasu?
Jak wam się wydaje, czy te wydarzenia, które widzicie w różnych dziedzinach, bo to od ekonomii, system bezgotówkowy, wychowanie dzieci, a raczej brak. Powiem wam taki dowcip. Wczoraj opowiadałem tu już po programie prokuratorowi Blajerskiemu. Dzisiaj też pytałem tu naszych z redakcji ludzi. To i was zapytał. Śmieliśmy się do rozpuku. Mamy to pokolenie Z, wiecie, takich, no, co wchodzą teraz na rynek pracy. I powiedzcie mi, jaki procent pokolenia Z, badanie amerykańskie, przychodzi na rozmowy o pracę, w dorosłym życiu idą na rozmowy z pracodawcą, jaki procent tych ludzi młodych przychodzi z rodzicami? Strzelajcie. Chwila, nie? Już się wystrzelali.
10, 15.
Tu najlepszy z młodych ludzi u nas powiedział 50-60. Prawie 80, 77%. Także w takim społeczeństwie przyjdzie nam za chwilę żyć.
Ale czy to są rozmowy typu, że tata jest na przykład prezesem i...
Nie, tam przychodzi tata z mamą lub tata lub mama i zapewniają pracodawcę, że jak ten ich syn nawet, czy córka nie będą...
Nie takie rozmowy jak w PiSie.
Nie, nie, to nie w PiSie, że słuchaj, weź mojego tam, czy tam do KOWR-u najlepiej, tam będziemy pomagać polskim rolnikom i patriotyzm ćwiczyć, ale ile tam dajesz dzisiaj, 20 milionów? Dobra, dawaj pod stół, nie? No to takie kity, no to już my słyszeli w wykonaniu tych Telusów i różnych innych, jak oni dbają i kochają Polskę. Oczywiście capo di tutti capi, tak? Nad tym capie, czyli kot z kaczorem, nad tym rządzą. Chodzi o to, że to jest kompletnie niezaradne już pokolenie. To jest jedno z proroctw, wiecie, Nowego Testamentu, apostoła Pawła, w liście do Rzymian, w listach do Tymoteusza mówi o tym. I tak mógłbym jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt obszarów życia społeczno-politycznego, życia duchowego, życia gospodarczego, politycznego, geopolitycznego omówić, żeby pokazać, jak wypełniają się już coraz bardziej te proroctwa biblijne. W Stanach no wszystko jest takie trochę i tego. To już nawet są takie strony, że codziennie chyba upgrade'ują. To kiedyś może mój zięć Marcin Palimonka więcej wam na ten temat opowie, że tam cały czas upgrade'ują, które proroctwo jest już wypełnione w taki lub inny sposób z tych proroctw, czasów ostatecznych, proroctw apokaliptycznych. Tylko jeszcze raz, to, że dzisiaj już mamy zapowiedź starań o budowę świątyni, to nie znaczy, że Jezus jutro przyjdzie. Tylko pokazujemy, że kolejne proroctwo wchodzi w fazę realizacji. Już nie jest tylko, że chrześcijanie o tym mówią, tylko już weszło w polityczną fazę realizacji. A jak Żydzi się za coś biorą, no to trzeba uważać, że to jest poważny projekt. Tu mam nadzieję, niezależnie od miłości lub nie do Żydów, wszyscy się zgodzimy.
Że poważny projekt, no raczej... Tu nie będzie sprzeciwu. Obiecałem jeszcze jedną wiadomość co do świątyni, bo tu mówimy o nasłuchiwaniu tych tutaj informacji dotyczących świątyni i Arabowie też nasłuchują.
No tak.
I
no tak.
Słyszą.
I słyszą to
i
samo
widzą,
co my?
Że przynajmniej tak twierdzą władze prowincji Jerozolima palestyńskiej, czy jak oni to nazywają, Al-Quds, ostrzegają przez coraz bardziej otwartymi i przyspieszonymi działaniami ekstremistycznych grup żydowskich, które według nich dążą do zniszczenia meczetu Al-Aqsa, aby zastąpić go trzecią świątynią.
Także no, Arabowie są na miejscu, wiedzą, co się dzieje i potwierdzają te starania, o których my mówimy. To się może jeszcze inaczej stać, nie? Może to na przykład jakaś taka zabłąkana rakieta, na przykład irańska, nie? Iran wystrzeli na Izrael, nie? Powiedzmy rakietę. Jest to możliwe, bo wystrzelił przecież kilkaset niedawno. No to może jakąś nową wystrzeli. On ją tam skieruje, powiedzmy, w kierunku tam, gdzie bomby atomowe robią do tego ośrodka, jakąś tam nazywa na pustyni. Nie? Powiedzmy, se tam zaprogramują, a Żydzi przeprogramują, pierdyknie w meczet. No i co? No i komu co zrobisz? Rozumiecie? Przecież to wina tych, no, Persów, nie? To se Iran szczelił, a nie my. Albo z jakiejś Jemeniu jakieś pastuchy kus tam wystrzelą coś, nie? No, spadło, no patrz, nasza żelazna kopuła, no akurat nie zadziałała. No i wasza kopuła skały, no tego, no i co? No rozumiecie, że tu oczywiście konferencję pokojową ONZ się zbierze i tam tego, no teraz już na tych gruzach możemy coś zbudować, nie? No to już wiecie, co się tam zbuduje. Ja pokazuję tylko różne możliwe scenariusze, nie? Oczywiście tam są i lochy, i można zaminować, i można, może być trzęsienie ziemi, przecież to jest obszar sejsmiczny i może się rozwalić. No naprawdę możliwości jest sporo, nie? Ale z jednej strony i z drugiej piłka jest w grze. Arabowie mówią, słuchajcie, Żydzi coś szykują, a Żydzi mówią, tak, szykujemy. No to, my komentujemy,
mówię,
a Biblia zapowiada, że tak będzie jeszcze.
stwierdzili, że te działania stały się zorganizowanym projektem kolonialnym, kierowanym i wspieranym przez polityków i przywódców religijnych izraelskiego establishmentu.
Troszeczkę jeszcze licząc na jakąś przychylność Trumpa, nie wspomnieli jego udziału w tym projekcie.
Chyba nie. On się może sam upomni. Akurat Trump też taki prezydent, który bardzo by chciał zburzyć i tam coś zbudować.
On mówi, że on jest wielkim budowniczym. A świątynia jemu też się przyda, bo gdzieś ten jego posąg musi stanąć, ten, który powiedział, że w Strefie Gazy, no ale to Strefa Gazy to nie jest takie, to jest
prestiżowe miejsce.
Nie, no właśnie, to nie jest prestiżowe miejsce w Izraelu. To ta świątynia by na pewno lepiej pasowała na trampki, nie? Ale jeszcze wam pokażę, tu od czasu do czasu, wiecie, tam z wypiekami na oczach, czy z nienawiścią, czy z miłością w sercu, o tak powiem, towarzysze od Brauna też nas oglądają. No to służbowo, zawsze obowiązkowo, nie? Polecą, później gdzieś doniosą czy coś, no przecież już to robili. Ja przecież zostałem skazany właśnie z doniesienia tego typu osób, ale to prehistoria. Chociaż chcielibyśmy, żeby obecny ten, no, pan Żurek, minister, zrobił swoje, czyli wniósł kasację do tego haniebnego wyroku z czasów inkwizycji. Praktycznie by się nie powstydziły. W historii w ogóle Polski nie było takiego wyroku, że za krytykę dogmatów katolickich jakikolwiek pastor został skazany. Za różne rzeczy mogli być skazani, ale nie za krytykę dogmatów. A ja jestem pierwszy w historii. Przez sąd świecki zostałem skazany za krytykę dogmatów katolickich. Nie wierzycie? Sprawdźcie sobie. Oczywiście cichosza było w mediach, to tylko tam próbowali mnie obsmarować, ale żeby pokazać ten skandal, no to żaden dziennikarz tego do dzisiaj nie zrobił. To tylko my mówimy o tym, no bo my akurat tośmy przeżyli, widzieli, mamy to nagrane.
Polecamy film Kasacja, czy też serial Skazany.
Ale
film Skazany,
drodzy,
za Ludę i Kościół.
Drodzy Braunowcy, Braunisy, Konfederacje, Ruskie Onuce, co tam, jak was się chcecie nazwać, narodowcy polscy, no oczywiście w waszym tylko chorym rozumieniu, Bzinkiewicze, Bąkiewicze, co tam chcecie? Słuchajcie, Trump popiera Żydów. Trump chce żydowskiej świątyni w Jerozolimie. Kaczor z Batyrem popiera Trumpa. Kaczor z Batyrem popierają Żydów. KP dociera do mózgownic? Czy już tam się lasuje? Już trzeba gaśnicy, żeby zgasić pożar w waszym mózgu? No, myślcie, koledzy.
Tak jest. Podziękowania teraz i za chwilę jeszcze przejdziemy do odwołania końca świata. Dziękujemy Jarosław L. i Martin W77 za z kolei ich super podziękowania pod wczorajszym Którędy do Nieba.
No tam też się działo wczoraj.
Się działo.
Niech się dzieje dalej, no
na czasie.
Materiał jest,
listopada.
A tu duszenie się zbliża, nie? Będą dusić, będą kasę cisnąć, staruszki, dziadków będą, wiecie, ze stówki wyskocz dziadku ze stówki, nie? To mówią księża w Lublinie. Jak na przykład babcia ci zmarła i chcesz, żeby krócej tam ją Bóg opiekał, katolicki Bóg w katolickim czyśćcu, nie? Bo to oczywiście bzdury i głupoty, no ale to wczoraj więcej o tym mówi. Zapłać dziadku stówkę. Dajemy ci ile procent gwarancji? Zero.
Za stówkę to... Aha.
Zero! Nul! Ha! No, płać! Dur.
I dziękujemy wszystkim wspierającym. Mamy na dziś 698.
Wow. No to bardzo pięknie to wygląda, że idziemy na pobicie rekordu z zeszłego miesiąca. 732 chyba dwa, czy jakoś
bardzo
tak?
Bardzo możliwe.
Naprawdę jest to możliwe. Bardzo was proszę o pomoc. Będzie nam miło, a i dla zachęta dla wszystkich tych, którzy rozumieją potrzebę organizowania się. Nie tylko mówienia, ale budowania zaplecza, budowania środowiska, budowania pewnej siły oddziaływania tego głosu. Bo co z tego, że my mówimy prawdę, jak nikt tego nie słucha? My musimy doprowadzić do tego, żeby mówić prawdę i żeby przynajmniej znaczna część Polaków ją usłyszała. I dlatego potrzebujemy twojego wsparcia. No proste chyba.
Dziękujemy wam bardzo. I druga liczba, 150 tysięcy obserwujących na Facebooku dzisiaj.
Wow,
strzeliło.
Tam długo się zatrzymało, było 149 tak z miesiąc normalnie. Wcześniej to tak ten tysiąc, to troszeczkę, tak skakał, no, a później
w końcu
tak
pyknęło.
Pyknęło, no,
tak, nie wiem, na święto reformacji, bo
to może, może tak. Ty, a może nam dadzą ten przycisk na 100 tysięcy?
Właśnie nie chcą.
Bo my już będziemy mieć 200 tysięcy niedługo, jak tak dalej pójdzie, a YouTube myśli, czy nam dać przycisk na 100 tysięcy.
Oni już powiedzieli, że nie dadzą, ale nie powiedzą dlaczego.
Nie ma pana płaszcza w naszej szatni i co nam pan zrobisz?
No. Ale 100 tysięcy mamy i powidać.
A zaszczyty mamy w dupie.
Tak jest. Także
jak się inni tym jarają, my się jaramy to mówieniem prawdy cieszymy się z tego, że ktoś tego słucha każdego dnia.
To te liczby. No ale my tu tak sobie mówimy o końcu świata, apokalipsie, a tu Bill Gates odwołuje koniec świata.
No ja się śmiałem na kazaniu, zobaczcie, na kazaniu w niedzielę śmiałem się z tych Gatesów i tego typu no, oszustów, tych, jak oni się tam nazywają?
Klimatycznych?
Zielono, nie zielonoświątkowych, bo to też oszukują, ale to z innego paragrafu, a ci tak zielone łady, zielone energie.
Greenpeace, zielonopokojowi.
Ruscy, znaczy się, od ruskich kasę brali, czyli z zewnątrz, jak arbus, z zewnątrz zielony, w środku komuch czerwony, nie? Także proste jak 2 razy 2. Śmiałem się, no zobaczcie, że coś od 2 lat tego końca świata, ci ekolodzy, tu wojna, wiecie, Putin pełnoskalowa, grozi atomem, jądra chce powyrywać, tam nie wiem, Goskowi czy komuś, nie? I o takie rzeczy opowiada i gdzieś tych ekologów szlak trafił, już nie ma, już nie zapowiadają, że w 2030 roku wszyscy wyparujemy, że tu już będzie koniec świata. Oni to wszystko mówili. A teraz wychodzi Bill Gates i mówi, to kit był. Takśmy głupich, że straszyli. No to proszę, zobaczcie.
No może tak aż nie mówi, ale
no taki jest sens tego.
Stworzył i list do uczestników z kolejnego szczytu klimatycznego COP30 już i tam opisuje, że klimat oczywiście bardzo poważna rzecz, ale są poważniejsze, a zmiana klimatu nie doprowadzi do zagłady ludzkości.
No to mówi, że kit. Patrz. Przecież mówili, że doprowadzi, a teraz mówili, że nie doprowadzi, a myśmy od razu mówili, że zagłada ludzkości, zagłada tego świata, to będzie, kiedy Bóg zechce. I do końca będą pory roku, to czytamy jeszcze w Starym Testamencie i jeszcze naprawdę na samiuszkim początku, jeszcze w Księgach Mojżeszowych możemy znaleźć, że Bóg obiecuje, że do końca świata. On zdecyduje, kiedy będzie koniec. Nie żaden wypierd mamuci, jakiś Gates czy inny oszust ten klimatyczny. Do końca będą pory roku, do końca będzie siew i żniwo. I nie Gates, nie klimat o tym zdecyduje. Nie ocipienie klimatu, tylko Bóg zakończy temat. Kiedy ludzkość dojdzie do takiego punktu, że w swoim buncie wybierze antychrysta i rząd światowy. Nie? Także to my mówiliśmy. Część młodych ludzi dostawała traumy. Wiesz, że nawet było, wiesz, taka specjalność psychiatrii, terapii dokładnie, leczenie ze strachu klimatycznego. Tak ocipili ludzi, że im szajba odbijała, młodzieży, że się bali, że zaraz tu będzie Armagedon, wiecie, zaleją nas oceany, wyparujemy i zlodowacenie jeszcze będzie mózgu jednocześnie. No, no i teraz Gates mówi, nie będzie żadnego ocipienia klimatu. No. No widzicie, nasłuchaliście się głupot. Oczywiście Biblia mówi o trosce o środowisko od samego początku. Przecież Adam i Ewa zostali po to między innymi stworzeni, żeby się tam opiekowali. Znaczy stworzenie było dane, żeby oni mogli doświadczać Bożego błogosławieństwa i szczęścia, ale jedno ich z kluczowych zadań to było opieka nad stworzeniem, nie? Czyli chrześcijanie rozumieją potrzebę racjonalnej gospodarki, żeby nie śmiecić, nie zanieczyszczać, nie truć i tak dalej, różne takie rzeczy, ale wszystko ma to być racjonalne, a nie postawione w poprzek, tak jak nawet Tusk powiedział, że słuchajcie, jak dalej pójdziecie w to ocipienie klimatyczne, to was Chińczycy czapkami nakryją, Europa żadnej konkurencji konkurencji już nie będzie miała przemysłowej. Trzeba, mówi nawet, węgiel trzeba koksujący znowu wydobywać i huty budować, żeby sprostać wyzwaniom świata. No to Tusk mówi, nie ja. Znaczy, ja to mówiłem dawno, ale Tusk już teraz też.
I jeszcze Bill Gates. Mniej więcej. Sonda, czy uważasz, że świat szybko zmierza w kierunku wypełnienia proroctw apokaliptycznych? Na tak 86%. Na nie 14%.
No, nie żebym się zdziwił. To tak jak pokolenie Z ocipiało, nie? I z rodzicami za rączkę idzie o pracę tam żebrać, tak widzowie telewizji Idź Pod Prąd, jak widzicie, trzeźwo myślą i rozumieją sytuację. My jesteśmy pod prąd, no to i otaczamy się ludźmi, czy z nami idą ludzie pod prąd. Pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy wszystkich, dziękujemy wam za wasze głosy, jeszcze komentarze. Barbara, Bóg zdecyduje, kiedy będzie koniec świata, a nie człowiek.
Amen.
Oczywiście.
I nie znamy dokładnie, wiecie, tego czasu. Jezus powiedział, że tej godziny nikt z ludzi nie zna, nie? Także my absolutnie nie będziemy tu podawać żadnych dat, jak Świadkowie Jehowy, czy jak Bill Gates i inni oszuści klimatyczni, czy tam coraz jakiś prorok gdzieś tam w Stanach wyskoczy, był 2012 rok, miał być koniec świata, oczywiście 2000, słucham, teraz we wrześniu miał być koniec świata, nie? Absolutnie nie, ale Jezus powiedział, tak jak umiecie pogodę przewidzieć noc po układzie chmur, coś tam, nie? Tak jak możecie pory roku, patrz, chyba już niedługo będzie lato, czy wiosna i później lato, nie? No bo patrz, pąki zaczynają, nie? Kończy się zima. Tak samo i wy patrzcie na znaki czasu, żebyście wiedzieli, że to jest blisko, żeby was ten dzień nie zaskoczył, żebyście byli przygotowani. No to z kolei możecie zobaczyć pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział. Tam apostoł Paweł właśnie w ten sposób mówi. Przecież wy doskonale wiecie, o czasach i porach ja nie muszę wam mówić, bo doskonale wiecie. Czyli chrześcijanie, biblijni, poważni są doskonale poinformowani.
I właśnie te znaki czasu obserwowaliśmy dzisiaj z wami. Dziękujemy wam dziś za uwagę. Zapraszam oczywiście na jutro, na Idź Pod Prąd na żywo o 13 w piątek.
Niespodzianka jutro.
Niespodzianka.
Jutro, bo piątek jest, dobrze? Bo mi się dzisiaj to dwa razy myliło. Myślałem, że dzisiaj jest piątek, a to jutro dopiero.
To będzie piątek.
I będzie u nas?
Albo nie, bo jak powiemy, to nie będzie niespodzianki.
Aha.
Czy jak?
No tak. No widzicie, jaki Czarek jest. No.
No ale jutro będzie... Dzisiaj niespodzianka.
Tak, powiem, będzie gość i będziemy rozmawiać o kluczowym dla świata temacie, nie? No to chyba już wystarczy zachęty na jutro.
To już ja się zachęciłem. Dziękujemy wam bardzo. Dzisiaj waszym gościem był pastor Paweł Chojecki. Zapraszamy na jutro i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.